Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj jestem w studiu razem z Tomkiem Rowińskim.
Dzień dobry.
Michałem Barcikowskim.
Również witam serdecznie.
I tak we trzech będziemy tutaj rozmawiali o komunizmie i neokomunizmie. Powodem, pretekstem, jakkolwiek to nazwać, naszej rozmowy mogą być pojawiające się od czasu do czasu, także w polskiej przestrzeni publicznej, sygnały jakiegoś nowego zainteresowania, czasami poważnego, intelektualnego, a czasami po prostu takiego jakiegoś krótkiego politycznego nawiązania do lewicy komunistycznej, także do lewicy komunistycznej, nie tylko do lewicy tego szerokiego frontu socjalistycznego, ale do marksowskiej lewicy z nawiązaniami do manifestu komunistycznego. W trochę mniejszym stopniu te nawiązania dotyczą najbardziej oczywiście zbrodniczych form komunizmu sowieckiego. To jakoś jest zrozumiałe, tak, bo jest niewygodnie do tego nawiązywać. Zapewne z wagą tych nawiązań w tej chwili nie należy przesadzać, to raczej w tej chwili może trochę tak porównywalnie do ewentualnych takich fascynacji paranazistowskich, które też się gdzieś tam komuś pojawią. Niemniej, tak jak w przypadku tych różnych poważniejszych i zupełnie niepoważnych nawiązań do nazizmu, warto zwracać uwagę, tak, na takie mody, na takie marzenia, na takie czasami mniej, bardziej doinformowane przekonania starszych lub młodszych ludzi o tym, że no w sumie te problemy, z którymi dzisiaj się spotykamy, to już były rozwiązywane sprawiedliwie przez komunizm i że to właściwie szkoda, że tam ten system nie doszedł do swojej dojrzałości. Czasami takie rzeczy gdzieś tam daje się słyszeć. Porozmawiamy o tym, ale nie chodzi nam tylko o ten stary komunizm, który w którymś momencie się na tyle skompromitował, że właściwie już nikt nie chce się do niego poważnie przyznawać. W Polsce. No, ale także zadamy pytanie o to, czy coś takiego jak nowe formy, tak, komunizmu, neokomunizm, no, znajdują się na horyzoncie. Proszę szanownych, może zacznijmy tę rozmowę od tego. Wydaje się, że większość tych negatywnych diagnoz komunizmu, większość nawiązań krytycznych do komunizmu dzisiaj skraca drogę, tak, w stronę po prostu jego zbrodniczości. Tak? No, jest tyle milionów ofiar, niewyobrażalna, tak, skala, porównuje się to z różnymi innymi. Porównywanie ofiar to zawsze bardzo ryzykowna operacja, no ale tak czy siak wiadomo, że miliony ofiar w krajach, w których komuniści rządzili, to jest jeden ze skutków tych rządów. Papież Pius XI w swojej encyklice Divini Redemptoris do tego nawiązuje, choć wydaje mi się, że nie do tego tak naprawdę sprowadza swoją krytykę. Czy waszym zdaniem dzisiaj tak wyłącznie pamięta się komunizm poprzez pryzmat jego ofiar, jakby w matematyce zbrodni? Czy coś na ten temat wiemy dzisiaj więcej? Rozmawiamy w naszej debacie historycznej na jakieś inne tematy?
No chyba jednak przez pryzmat zbrodni, takie mam wrażenie, w dużej mierze się pamięta. Może tu takim przykładem mogła być taka dyskusja, którą my prowadziliśmy czas jakiś nad pewnym artykułem ciekawym, który jakby pokazywał pewne takie ekonomiczne podstawy tego komunizmu leninowskiego jeszcze, tak? To znaczy cała teza tego tekstu, upraszczając, polegała na tym, że Marks, jak wiadomo, uważał, że komunizm musi przyjść po kapitalizmie. Tymczasem w Rosji doszło do komunizmu po feudalizmie, tak mówiąc krótko. I komuniści, aby w ogóle funkcjonować jako nowoczesne państwo, tak, uprzemysłowić się i tak jakąś tą gospodarkę zbudować taką, nazwijmy to rozwojową, musieli dokonać pewnych takich procesów, jak i dokonywali kapitaliści, tak, no, jak zagregować kapitał, tak, czyli jakby znaleźć takie, przejść od feudalizmu do komunizmu. No i to jest jakby jeden wątek, ale ciekawym był wątek reakcji, tak, na ten tekst, to znaczy, że komentujący, z którymi jakoś tam dyskutowaliśmy, to było na Facebooku.
Na pewnym portalu społecznościowym.
Znaczy, nie dostrzegali jednak dość subtelnej i interesującej myśli zawartej w tym tekście, ale zaraz przechodzili do takiej tezy, że jest to negowanie tak naprawdę zbrodni komunistycznych i przypisywanie ich komu innemu, tak, że przypisywanie no właśnie kapitalizmowi, który ma powiedzmy lepszą prasę, tak sobie mimo wszystko nazwijmy, że jakiekolwiek szukanie, takie właśnie dzielenie włosa na cztery, byśmy powiedzieli, czyli takie rzeczywiście szukanie korzeni szerszych niż sama prosta ideologia sowiecka, bolszewicka, jest ucieczką czy próbą jakby zamazywania tego, jak straszny był to system, jakieś zmiękczanie takiego przekazu historycznego. No, ja bym się z tym nie zgodził, ale wydaje mi się, że to dobrze też pokazuje, jakby też, gdzie są emocje, tak? To znaczy, że nie ma na temat komunizmu chyba, czy trudna jest taka rozmowa na temat komunizmu z tymi, którzy są jego przeciwnikami, czy jakby podtrzymują pamięć właśnie o złu, tak, tego systemu. Podejrzewam, że też nie byłaby łatwa ze zwolennikami tak naprawdę, tak? To znaczy oni często nie przyznają się wprost do jakiejś sympatii, no ale można powiedzieć, że rozmowa z lewicą na temat marksizmu, no na pewno też byłaby trudna. Także tutaj jest jakiś taki trochę pozaracjonalny mur, wydaje mi się, na ten temat.
Z tym, że dodajmy, że artykuł, o którym mówisz, po sprawiedliwości, przypomnijmy autora, to jest Rafał Sawicki z Publicista X Portalu, chociaż artykuł jego nie ukazał się w X Portalu, to jakby to powiedzieć, reakcje oburzonych wynikają głównie z tego, że odbiorcami Rafała jest przede wszystkim prawa strona, szeroko rozumiana, prawda? Jego tezy, gdyby on je postawił w innej bańce internetowej, tak, powiedzmy bardziej lewicowej czy bardziej liberalnej, pewnie albo budziłyby innego rodzaju emocje, albo nie budziłyby specjalnych emocji. Lewa strona to rozróżnienie na stalinizm i komunizm, czy stalinizm i socjalizm lansuje uczciwie albo nieuczciwie od bardzo dawna, więc to zostałoby prawdopodobnie zbyte wzruszeniem ramion. No tak, stalinizm, prawda? No to jest pewne.
No właśnie, zdajmy sobie sprawę, że jedno to jest ta perspektywa zbrodni. Nigdy jej od komunizmu tak ściśle nie odseparujemy, ale oczywiście inna będzie dyskusja na temat zasad, tak? Na temat zasad tej ideologii. No ale jeszcze inna płaszczyzna to płaszczyzna politycznej roli, którą komunizm w świecie w swoim momencie, czy raczej długim momencie obecności odegrał. Na dodatek, zapewne inaczej, jeśli już nawet próbujemy dyskutować o zasadach, to inaczej będzie się dyskutowało, mając na myśli komunistów jako właściwie ideologiczną sektę w XIX wieku, ludzi, których idee zdawały się być bodaj bardzo daleko od jakiejkolwiek politycznej realizacji, tak oderwane, że właściwie nierealizowalne, i rzeczywiście na Zachodzie one w ten sposób do głosu nie doszły. Inaczej będziemy mówili o komunizmie, który stał się polityczną zwycięską siłą rewolucji w Rosji. Jeszcze inaczej o stalinizmie,
na Dalekim Wschodzie.
Jeszcze inaczej pewnie o komunizmie jako o fenomenie, który na przykład potrafił zjeść większość partii socjalistycznych. Znaczy zjeść w ten sposób, że pod hasłem budowania jednolitego frontu, tak, potrafił na Zachodzie zbudować swoją popularność jako jedynej siły mogącej przeciwstawić się z kolei faszyzmowi. Tak? Czyli jakby umiejętność znalezienia się jako gracz, który wobec alternatywy dwóch strasznych ideologii potrafi część ludzi przekonać, że sam jest, nie jest taką złą, tak? Może nawet lepszą niż ta druga. I w końcu mamy obraz komunizmu umierającego, czy komunizmu takiego, który jakoś tam, nie można powiedzieć, że był to komunizm już ludzi zupełnie niewierzących w komunizm, niemniej był to komunizm biurokratyczny, tak? Ustrój, który działał dzięki temu, że miał system i miał ludzi w tym systemie. Ale to jest wszystko dyskusja o jakiejś jednej ideologii. Wracamy do naszej rozmowy o komunizmie. Niedawno przeglądałem ponownie encyklikę Piusa XI Divini Redemptoris o bezbożnym komunizmie, wydanej w roku 1937. To jest ciekawe dla historyka, ciekawa okoliczność. Oczywiście papieże wcześniej pisali bardzo negatywnie o komunizmie. Niemniej taka fundamentalna encyklika tego rodzaju, którą się do dzisiaj jakoś pamięta, ukazała się w 1937 roku, tak? A więc właściwie w momencie, w którym najstraszniejsze doświadczenia stalinizmu zaczęły przechodzić do wiedzy Zachodu, a jeszcze mi się wydaje w jeszcze większym stopniu ważne było to, to nie było wprost, nie była ekspansja komunizmu, jeśli chodzi o wojnę w Hiszpanii. Niemniej no, poodczuwano na własnej skórze, znaczy, że coś się takiego może dziać. Tak? I tu papież niewątpliwie również reagował na rzeczy bardzo
odczuwalne. Kontekst hiszpański był bardzo ważnym kontekstem przy wydaniu tej...
Niemniej popatrzcie, to jest kilkanaście lat po objęciu władzy przez bolszewików, przez zainstalowanie komunizmu w Rosji, czyli tyle lat i właściwie nie mamy takiego jakiegoś mocnego wystąpienia, a na przykład encyklika taka antynazistowska, ona o wiele delikatniejsza, byśmy powiedzieli, nie mniej jednak zasadnicza, encyklika antynazistowska, ukazuje się też w 1937 roku, tak naprawdę w 4 lata po objęciu władzy przez Hitlera, tak? Czyli jakby Pius XI prowadzi swoje magisterium tak, że próbuje wydać równocześnie dokumenty dotyczące dwóch różnych ideologii, no mimo, że jakby one mają różne czasy, różne doświadczenia.
No, ale to pewnie też wynikało z tego, że jednak Rosja była daleko. Coś, no tak, jest coś tak, takiego, tak. Że dla Rzymu Rosja to jednak jest daleki kraj. Jeszcze tak. Dzisiaj to mniej to odczuwamy, ale no, no w latach 30. to jest świat innej komunikacji, innych mediów, więc pewnie to też z tego wynikało. Natomiast pewnie już kiedy pewne rzeczy się zaczęły okazywać, to papież no, chciał to pokazać to na pewnej właśnie równi. Tak?
Znaczy, w drugiej połowie lat 30. komunizm po prostu zaczyna zagrażać Europie Zachodniej w stopniu, w którym to zagrożenie nie było odczuwalne 10 lat wcześniej, czy już nie ma to 20 lat wcześniej.
No, ale można by też powiedzieć, że przed rokiem 20 jednak mieliśmy takie napięcie, tak? Znaczy partie komunistyczne w rozpadającym się państwie pruskim, prawda? Jakby niebezpieczeństwo rewolucji w Europie.
Ale ono zostało pokonane, prawda?
No tak, być może cichło to, tak.
Tak, natomiast tutaj mamy Hiszpanię, tutaj mam faktyczną rewolucję, która się dokonuje wewnątrz Hiszpanii. Tutaj mamy no właśnie fronty ludowe, tak? Czyli partie komunistyczne, które pozycjonują się w państwach zachodniej Europy, we Francji. Przede wszystkim o Francję tu chodzi, jako zasadniczy składnik tego frontu antyfaszystowskiego, prawda? Składnik frontu demokratycznego przeciwko złu faszyzmu. To jest retoryka niezwykle pociągająca i tak naprawdę główne ostrze Piusa XI i tej encykliki idzie na wytłumaczenie zachodniemu czytelnikowi, zagrożonemu właśnie tego typu propagandą, tak? Frontów demokratycznych i tak dalej. Dlaczego z komunistami nie należy podejmować współpracy nawet w słusznym celu? Dlaczego oni są przewrotni? Dlaczego są gotowi wykonać 5 kroków do tyłu po to, żeby później zgarnąć wszystko? Dlaczego są tacy wężowi w swojej retoryce, że potrafią się tak naprawdę retorycznie wywrócić na drugą stronę, całkowicie wyczyścić z jakichkolwiek tutaj takich najbardziej niepokojących aspektów komunizmu? Mówię o wymiarze retorycznym. To jest chyba ten główny powód, dla którego dopiero w latach 30. tutaj Kościół zabiera głos. Wcześniej ta perspektywa była inna. No, zagrażał agresywny liberalizm, zagrażała lewica innego typu, prawda, masońska, rewolucja meksykańska, ona się nie do końca jednak, która miała miejsce gdzieś w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, ona się nie do końca kojarzyła z rewolucją bolszewicką, miała troszeczkę inny wymiar, także to był chyba główny powód. To myśmy Polska żyła, tak? Jakoś pod tym ciągłym naciskiem, ciągłym ciśnieniem i ciągłym zagrożeniem, ale to wszystko było trudno przetłumaczalne doświadczenie.
Chyba długo traktowano to jako dziwny rosyjski eksperyment, jakiś ustrój, który próbuje się dostosować do trudnej, dziwnej sytuacji rosyjskiej, w której nigdy nie da się ogarnąć zachodnimi kategoriami, więc jedni mówili, skoro to się zrodziło w głowie zachodnich intelektualistów, komunizm, to jest w ogóle jakiś utopijny eksperyment, który szybko się skończy. Drudzy mówili, nie, to właśnie jest coś takiego, co w sumie odpowiada pewnemu myśleniu, zwłaszcza gdy Stalin doszedł do władzy, myśleniu w kategoriach takiego wodzostwa, trochę następstwa caratu jakiejś, prawda, kucharzewski z jego rozważaniem,
caratu, tak?
Rozważaniem od białego do czerwonego, tak. Caratu, tak? Ta słynna książka, która miała dawać pewną syntezę dziejów Rosji i która podkreślała ciąg ciągłość, tak naprawdę między duchem Rosji, przez niego opisywanym, a komunizmem. To trochę zaciemnia, tak, tę rozmowę. Wydaje się, że u Piusa XI, gdy się czyta tę część dotyczącą doktryny, to jeśli odłoży się na bok elementy retoryki encyklik papieskich tamtego czasu, tamtej epoki, to otrzymujemy dużo takich interesujących cięć, tak, wskazówek. Wydaje mi się, że jedną z oczywiście rzeczy zupełnie fundamentalnych i wyjściowych jest to, że papież kontynuuje tutaj myśl Leona XIII, Zerorum Novarum, tę myśl, w której komunizm nie rodzi się w powietrzu, tak? To znaczy, no nie jest czymś, co jest nagłym przejawem jakiejś straszliwej zbrodniczości ducha, która powstaje dlatego, że źli ludzie chcą po prostu dokonać masowych zbrodni, odciągnąć ludzi od Boga i tak dalej. To powstaje dlatego, bo wcześniej, tak, ustrój, dzisiaj byśmy powiedzieli liberalny, kapitalistyczny, tak, w tych swoich różnych nadużyciach opisywanych także w Rerum Novarum, przygotowuje te całe przestrzenie praktycznie bezbożnych praw rynku, praw rozwoju społeczeństwa, to, co czasami opisujemy jako również jako prawa nowoczesności, tak, chociaż nie identyfikuje jednego z drugim, ale co czasami jedno na drugie jest nakładane. Także pod względem ideologicznym mamy do czynienia z jakimś napięciem między światem kapitalistycznym, a światem bolszewickim czy komunistycznym, ale jeśli chodzi o świat idei, to jest tylko napięcie dwóch konkurentów w
porzucających Boga.
Tak, porzucających Boga.
Pius XI wprost nie mówi, ale w gruncie rzeczy jego myśl chyba jest taka, że kapitalizm, czy leseferyzm, czy taki kapitalizm nieograniczony żadnymi zasadami moralnymi, tak, w których zasada maksymalizacji zysku jest usprawiedliwieniem wszystkiego, że to też jest projekt utopijny, czy dystopijny, prawda, budowy świata bez Boga, w którym niewidzialna ręka rynku zastępuje Bożą opatrzność, prawda? I że to się tak samo źle musi skończyć. O tym już oczywiście Pius XI zupełnie nie pisze, bo to jeszcze nie ten czas, ale jeżeli byśmy to odnieśli do komunizmu, no w jego najbardziej zwyrodniałych formach, to znaczy mam na myśli ten komunizm dalekowschodni, prawda? Zwyrodniały przynajmniej jeśli chodzi o liczbę ofiar idącą w dziesiątki milionów, no to on w ogóle wszedł, jakby to powiedzieć, w społeczeństwa, które były, to samo dotyczy Afryki, on jakby wszedł w społeczeństwa, w których już wcześniej poziom niesprawiedliwości i to również tej niesprawiedliwości, do której przyłożyli ręki Europejczycy, był zatrważający. Oczywiście można mówić o ofiarach Mao, wielkiego głodu, rewolucji kulturalnej, które idą w dziesiątki milionów, ale również w miliony szły, nie wiem, ofiary wojen opiumowych, tak, z czystej żądzy zysku. Trudno znaleźć coś bardziej niemoralnego, tak, niż wojny opiumowe toczone przez Wielką Brytanię w Chinach. Liczba ofiar powstania bokserów, czy interwencji europejskiej, prawda, która miała tłumić powstanie bokserów w Chinach, też szła w milion, więc tam to życie ludzkie już wcześniej się niewiele...
Nisko ceniło
i niewiele czyniło i niestety nisko cenili również Europejczycy, tak?
Więc... No, dodajmy oczywiście też jeszcze ten kontekst, jeśli mówimy o tym zwierciadle praw bożych, tak, w którym się komunizm przegląda i wygląda źle, no to oczywiście trochę inaczej to wygląda w krajach, w których komunizm musiał zderzyć się z rzecznikiem praw bożych, Kościołem, tak? I musiał w związku z tym wykonać swoją wycelowaną w Kościół pracę eksterminacyjną, a trochę inaczej w sytuacji, w której oczywiście wrogiem komunizmu była religia, tak? Niemniej no, religia, która nieraz nie miała tak wyraźnego uniwersalizmu moralnego w sobie, tak? Praw, których no, na przykład zapisana była generalnie równość ludzi, tak? Tam, gdzie się wchodziło w społeczeństwa, których już gotowe było z jednej strony głęboka niesprawiedliwość, podziału różnych lub, a z drugiej strony przekonanie, że można dzielić ludzi wedle wartości dla społeczeństwa na przykład. W związku z tym jednych oddawać na śmierć, drugich traktować jako przodowników nowego społeczeństwa. To tutaj komunizm wchodził w pewne struktury, potrafił je wykorzystać.
Tak, chociaż na przykład w Chinach agresja przeciwko filozofii Konfucjusza, ona była wręcz obsesyjna, tak? To znaczy tamten aspekt budowy antykultury, czy nowej kultury, czy rewolucji kulturalnej był bardzo silnie obecny. To się oczywiście wiąże no, też ze specyfiką Konfucjusza, z jego pewną hierarchią, zasadą poszanowania dla władzy, zasadą, tu blisko akurat chrześcijaństwu, zasadą całości, zasadą dobra wspólnego, no to z kolei
też było elementem który było,
blokującym komunizm, tak, który trzeba było zniszczyć.
Wracamy do rozmowy o komunizmie. No cóż, rozmawialiśmy o sprawach, które się działy i które powodują, że moje pokolenie z całą pewnością rozmawia o komunizmie jako o czymś, co można rozbierać myślami, ale jest przede wszystkim krwawym obiektem i człowiek nie chce się do niego zanadto zbliżać. Niemniej spróbujmy podejść do tego teraz, raczej od strony tych pewnych fascynacji, tych pewnych zainteresowań. Czy waszym zdaniem to raczej koszulki z Che Guevarą są zwiastunem neokomunistycznych zainteresowań, czy szukalibyście ich gdzie indziej?
No, chyba w koszulkach to nie, chociaż zawsze no, taki klimat popkultury to może czemuś pomagać lub nie. Wydaje mi się, że jeszcze nawiązując krótko do tematu religii, to jakby my patrzymy z perspektywy takiej przewrotności, prawda, komunizmu, ale że jakby trzeba spojrzeć, że dla komunistów, nazwijmy takich ideowych, tak, tych dawnych komunistów, no to po prostu im się religia sklejała z tą nowoczesnością XIX-wieczną, romantyczną, jako osłona tej niesprawiedliwości, tak, wobec której oni chcieli występować. To znaczy ten czas Hegla, liberałów, romantyków, którym się właśnie wydawało, że jakiś jest duch w świecie, który na różne sposoby prowadzi historię i gospodarkę, prawda, w efekcie prowadził do jakby nieprawdopodobnych niesprawiedliwości nieznanych w czasach przedrewolucyjnych, prawda, w czasach chrześcijańskiej cywilizacji, przynajmniej nie w takim chyba rozwarstwieniu, tak, bogactwa do jakiejś takiej zupełnej nędzy. Wydaje mi się, że to był taki atak bezpośredni, przyczyna takiego bezpośredniego ataku.
No tak,
ataku.
W tym sensie jako religii, jako opium dla ludu, ale...
I chyba to dzisiaj w pewnym sensie tak samo możemy czytać. To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj to, co nazwałeś na początku neokomunizmem, no to jest pewien rodzaj kontynuacji rewizjonizmu, tak? To znaczy, że jednak w latach 60. dokonała się pewnego rodzaju rewizja doktryny komunistycznej. My mieliśmy swoich rewizjonistów, prawda, którzy stali się liberalnymi demokratami, czy opozycją tak zwaną demokratyczną w Polsce, ale to jakby miało szerszy nurt, tak? To znaczy doszło do odrzucenia tej formy, nazwijmy to takiej doktryny bolszewickiej, powiedzmy, czy jakiejś formy odrzucenia na rzecz jakiejś takiej doktryny, gdzie na nowo zdefiniowano na przykład problem klas, tak? I w ogóle rozbito to. To znaczy uważano, że jakby problem roboniczo-kapitałowy w pewnym sensie został albo rozwiązany, co częściowo miało miejsce na Zachodzie przez rzeczywiście wzrost dobrobytu i tutaj tacy tam socjologowie, którzy komunizowali na przykład, przeszli na takie stanowisko, że...
Przez rozmaite reformy,
że pewne rzeczy się rzeczywiście skończyły i że... rewolucja nie była potrzebna, natomiast oczywiście to przeszło na klasy, zostały rozpisane, a to na przykład na płeć, tak? To znaczy, że klasami stały się dwie płcie, które teraz muszą ze sobą się zmagać, bo jedna jest wykluczona, prawda? I nie ma odpowiedniej równości, czyli jakby został ten pewien postulat równości, natomiast on w dużej mierze został jakby pozbawiony tego fundamentu ekonomicznego. Jednak coś takiego nastąpiło, tak? I jak mówimy o takim komunizmie kulturowym, czy marksizmie, czy lewicy kulturowej, tak? No to ona jakby przeniosła w ogóle cały ten problem walki klas w taką sferę bardziej symboliczną, tak? No bo trudno było, nie wiem, w bogatych zachodnich Niemczech prowadzić dalej politykę, no właśnie, walki klas, bo właściwie nie wiadomo, w pewnym momencie nie wiadomo było, kto te klasy ma tworzyć, tak, bo robotnicy
no tak,
mieli związki zawodowe.
No szukać jakby zawsze w społeczeństwie ludzi
wykluczonych.
Wykluczonych, tak?
Znaczy, ale to jest jednak przeformułowanie, to jest jednak przeformułowanie, tak, to znaczy i w tym sensie ja bym powiedział, że rewizjonizm jest ideologią dnia dzisiejszego, tak, znaczy świata zachodniego. On się już nie nazywa sam siebie komunizmem, uważa się za liberalizm, demokratyzm, etc., różnie to można nazwać, ale jakby pewien wirus, pewien sposób myślenia, jeżeli nawet zredukowany, poprzycinany, prawda, jako mechanizm społeczny pozostał, tak, mechanizm prowadzenia dyskursu, kształtowania instytucji społecznych.
No tak, no gotowość do tego, żeby usuwać, że użyję wyrażenia Piusa XI, zewsząd to, co nazywa się Bogiem, tak, z życia publicznego, zostawić to jedynie, tutaj jest pewna synteza z mentalnością liberalną, także jakby w jakimś sensie zostawia się prywatność, tak, no najbardziej, ale w przestrzeni publicznej tym bardziej i to literą prawa i to twardą ręką policjanta powinna być oczyszczana z religijnych jakichś nawiązań. A drugi element, o którym Pius XI mówi, to jest no, jakieś rozbijanie naturalnych struktur człowieka, jego zwykłych kontekstów życia. Oczywiście nikt nie mówi, że chce rozbijać naturalne struktury człowieka, tylko to jest konsekwencja pewnego pojmowania wolnego wyboru.
Tak? Znaczy, po pierwsze powiedzą, że to wcale nie są naturalne struktury. Mm-hmm. Dlatego,
no właśnie, to, oczywiście, to tak, to zdecydowanie. Tak, tak. No, ale to, też to, powiedzą, to, że Boga nie ma.
Konstrukt, konstrukt społeczny, tak, prawda, tak, który, jeżeli jest konstrukt, no to można go zdekonstruować i skonstruować sobie jakiś nowy konstrukt, tak, jak, mm-hmm, tak to z konstruktami bywa. Znaczy, to jest oczywiście pytanie, co uznamy za kwintesencję komunizmu. Jeżeli będzie nią walka klas rozumiana jako wyzwolenie ekonomiczne, prawda, i tak dalej, no to oczywiście ten kontekst się zmienia. To już w czasach, to sam Marx tak w pewnym momencie uznał, że to wyzwolenie można osiągnąć niekoniecznie za pomocą krwawej rewolucji, tylko za pomocą demokratycznego przejęcia władzy, prawda, społeczną własność środków produkcji. Powstał demokratyczny socjalizm, który jakoś tam w różnych krajach w ten sposób próbował częściowo skutecznie przeprowadzić swoje pomysły, aż czasem jeszcze odkryto inny mechanizm, że zamiast przejmować środki produkcji, można po prostu bogatych opodatkować. I tak ten demokratyczny socjalizm wysiadł na przystanku socjaldemokracja, prawda? I jest tam do tej pory i generalnie można powiedzieć nawet z pewnymi sukcesami, prawda? Patrząc na Skandynawię czy na inne tego typu kraje. To raczej nie jest istota, choć oczywiście bardzo blisko. Taki był praktyczny wymiar, tak? Realizacji tej istoty. Natomiast jeżeli przez istotę uznamy materializm, tak? To znaczy, że żyjemy tu i teraz. W związku z tym szczęście, sprawiedliwość, raj ma być zbudowany już tutaj, bo nie ma innego miejsca, tak? Bo życie ludzkie nie ma żadnych innych konsekwencji poza tym, co się dzieje obecnie. No to oczywiście w tym sensie komunizm jest obecny w bardzo wielu nurtach myślenia, które nie tylko mogły z instytucjonalnym komunizmem nie mieć nigdy nic wspólnego, ale nawet w pewnym wymiarze historycznym bardzo mocno i dzielnie się instytucjonalnemu komunizmowi przeciwstawiać, prawda? Natomiast samą istotę z niego wyciągnęły, tak? Że w tym kontekście wrogiem tego materializmu będzie oczywiście religia, zwłaszcza religia katolicka z jej widzialnym kościołem, hierarchią, katechizmem, a więc bardzo trudniej niż inne systemy poddające się infiltracji i przetworzaniu, jakiemuś przenikaniu, prawda, wydrążaniu od środka. W tym sensie oczywiście on trwa w zupełnie różnych miejscach, różnych punktach widzenia, w różnych partiach, w różnych czasopismach. I to sobie trzeba też jakby tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli będziemy mówić o neokomunizmie, tak, i stawiać komuś ten zarzut, to będzie to oznaczać postawienie tego zarzutu ludziom, którzy z instytucjonalnym komunizmem, bardzo partią komunistyczną nie mieli nic wspólnego, prawda?
Więc... Nie będą rozumieć tego zarzutu do pewnego stopnia. Tak.
Można się spodziewać, że będą traktowali to jako wyłącznie formę retorycznego ich poniżenia, tak. Od odsunięcia od pola dyskusji dla cywilizowanych, mhm, ludzi.
Ale jednak trzeba właśnie zauważyć, że co byłoby tą istotą, to znaczy, że rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia po prostu z takim poglądem całkowicie materialistycznym, no to absolutnie wszystko, co dotyczy ludzkiego życia, jest tylko elementem kultury. I to jest, wydaje mi się, coś, co właśnie Michał pokazał.
Znaczy podlega dowolnemu konstruowaniu, tak? Nie ma czegoś takiego jak natura człowieka, tak, z którą trzeba się liczyć i że nie można wbrew tej naturze czegoś budować. A jeżeli nie ma natury, no to nie ma też zepsucia ludzkiej natury, z którym należy się liczyć przy budowaniu wszelkich instytucji, tylko można jakby zrobić wszystko, prawda?
Wszystko tylko pewne dopilnowując, żeby nie było uszkodzenia w genezie społeczeństwa.
Znaczy, to jest system, który jest, mimo swoich haseł, jest bardzo religijny w swoim myśleniu, bardzo idealistyczny w swoim myśleniu, bardzo utopijny w swoim myśleniu, mimo że będzie cały czas mówił, że chodzi po prostu o budowę tu i teraz, o rozwiązywanie konkretnych problemów, tak? O budowę po prostu sprawiedliwego świata tu i teraz, ale to będzie świat daleko bardziej opresyjny, daleko bardziej niż jakakolwiek cywilizacja, którą chrześcijaństwo zdołało zbudować.
To stare spostrzeżenie jeszcze z problemu komunizmu Mikołaja Bierdiejewa z początków ery komunistycznej, że tam, gdzie religia została wyparta, tam tak naprawdę ten walec, który ją niszczył, przyjmuje bardzo często powagę, znaczenie formy religijne bez jej nadprzyrodzonej treści. Dziękuję wam za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Rozmawialiśmy o komunizmie i neokomunizmie. Zapraszam za tydzień, jak zwykle, na konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Na razie żegnamy się z Państwem. Tomasz Rowiński,
dziękuję.
Michał Barcikowski.
Dobrej niedzieli.
I Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.